Cenzura w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obowiązywała od 1944 roku. Dotyczyła m.in. publikacji prasowych i naukowych oraz widowisk czy spektakli. Chodziło o to, aby wyeliminować niepożądane treści. O tym, z czym to zjawisko się wtedy wiązało, mówi m.in. książka Błażeja Torańskiego Knebel, cenzura w PRL-u, z którą autor odwiedza obecnie województwo zachodniopomorskie. Składa się na nią 21 rozmów, m.in. z takimi osobami jak profesor Zbigniew Romek, reżyser Krzysztof Zanussi, poeta Adam Zagajewski, pisarz Ernest Bryl czy seksuolog profesor Zbigniew Lew Starowicz. Wszyscy opowiadają o swoich relacjach z cenzurą, oceniają to zjawisko oraz mówią o jego wpływie na swoją twórczość i życie. O tym, jak funkcjonowała cenzura w świecie sztuki, w rozmowie z Wojciechem Zagajem opowiada Sylwester Woroniecki, aktor i reżyser słuchowisk współpracujący z Radiem Szczecin.
Jak ta cenzura w świecie artystycznym wyglądała?
Ona działała przede wszystkim na kilku poziomach. Zaczynało się od tego, że reżyser filmowy, teatralny, telewizyjny, Bóg wie jaki, czy dziennikarz radiowy wiedział, że jest coś takiego jak cenzura i uruchamiał autocenzurę. Czyli wiedział, co można zagrać. Ale na tym tle odbywała się również gra. Bo byli reżyserzy, którzy wiedzieli, czy dyrektorzy, którzy chcieli coś osiągnąć. Prawda? Więc na przykład był jeden z reżyserów, który dawał celowo pewien materiał do realizacji, zrealizował sztukę na ten temat po to, żeby być zdjętym, żeby być męczennikiem i móc wyjechać za granicę. Inny z kolei kolega dyrektor zrobił sztukę i cenzura chciała mu zdjęć. Powiedział mi, to ja przepraszam, będę robił ją w Wiedniu. I sztuka szła dalej. Miałem taką sytuację, że na samym początku kariery, to były lata 70. graliśmy sztukę Ernesta Bryla. Świetnie przyjęto przed wypadkami grudniowymi. Widownia szalała, prawda? Biła brawa na odpowiednich momentach. Myśmy tam z aluzjami to odpowiednio grali. Zaszły wypadki grudniowe. Cenzura nam zdjęła tę sztukę, kto ty jesteś. I myśmy nie grali przez chyba, 4-5 miesięcy do maja. Pojechaliśmy na festiwal, bardzo ważny w tamtym czasie, na festiwal do Kalisza i okazało się, że to jest kicha, że to już jest nieaktualne. Jakby. Ja robiłem z kolei coś takiego jak Nazo Poeta Bocheńskiego, zakazanego w tamtym czasie poetę, pisarza, który był na tych listach nieszczęsnych, prawda? Pojechałem z tym tekstem do Wrocławia na festiwal teatru filmowego aktora. Tam mi powiedziano, wiesz, no po co ty przyjeżdżasz, wszystko, rzecz dotyczy konkretnie tego, że jest to jakby spór Owidiusza z mecenasem, czyli pod mecenasa podkładano sobie Gomułkę, prawda? Mówi, wiesz, ty wszystko załatwione właśnie, bo już Edward Gierek rządzi, to już to jest nieaktualna książka. I przyjechałem tu na festiwal teatru małych form do Szczecina i dostałem jedną z głównych nagród, pierwszą, drugą nagrodę dostałem. Takie były sytuacje.
Co było nieakceptowalne?
Pan Bóg raczy wiedzieć. Była taka historia na przykład z naszym Festiwalem Teatrów Małych Form. Dlaczego Festiwal Teatrów Małych Form mógł grać tutaj w Szczecinie? Ja się na tym zastanawiałem. Takie teksty, które normalnie były przez teatr niepuszczane. Ja mogłem na przykład tutaj dostać nagrodę za Hrabala, a wiedziałem, że Hrabal jest w areszcie domowym i właściwie go nie mogłem grać, ale tu akurat na festiwalu go grałem, dostałem nagrodę. To samo było z Bocheńskim. Były jakieś tam listy, były nazwiska, że pan Łuk raczej wiedział, jeżeli nie byłeś blisko tego środowiska, że tutaj strzelałeś, musiałeś się potem tłumaczyć. To się cały czas działo, to się cały czas zdarzało. No, takie były historie.
Nie było buntów?
Znaczy, powiedziałem, były prowokacje, były gry. To bardzo często była gra. Na przykład argumenty dyrektora, który rozmawia z cenzorem, wie pan, no trzeba ten fragment wyrzucić. Ale to takie ładne, wie pan, tak ładnie aktor gra. Może go byśmy jednak nie usuwali. Taki ciekawy ten tekst. No takie były rozmowy. Cały czas były kombinacje, prawda? Więc musiałbym sobie przypomnieć, ale było bardzo dużo śmiesznych rzeczy. No, składało się ten tekst, czekało się na pieczątkę. Tutaj w redakcji było tak, że miałem pierwszą interwencję cenzorską, właśnie to nie cenzorska, to była interwencja naczelnego, zastępcy naczelnego, bo on właśnie słuchał, była taka, że wie pan co, tutaj w tej pustej przestrzeni nie może się być dzwonek, to, że się działa w szkole. Tutaj nie może być dzwonka. Musi pan ten dzwonek wyciąć. Nie wiadomo, dlaczego ten dzwonek. Powiem anegdotę. Tutaj jeden z kolegów robił akurat w stanie wojennym relację z meczu Pogoń-Górnik. No i cenzor spytał się, dobrze, niech pan napisze, co pan będzie mówił w tej relacji. No takie były historie.
Opowiadał Sylwester Woroniecki, przypomnę, aktor i reżyser m.in. słuchowisk radiowych, współpracujący cały czas z Radiem Szczecin. Tę rozmowę przygotował Wojciech Zagaj, a z nami są już goście w studiu. Błażej Turański, był działacz NZS, dziennikarz, publicysta, pisarz, autor książki Knebel, cenzura w PRL-u. Witamy ponownie na Pomorzu Zachodnim. Dobry wieczór. Mamy także gości przy telefonach. Doktor habilitowana Joanna Chobot-Marcinek, Katedry Apolonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka książki Gra z cenzurą w poezji nowej fali. Również gorąco witamy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
I przy naszym telefonie także profesor Krzysztof Kowalczyk, politolog i historyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór. Dobry wieczór.
Drodzy państwo, książka, która jest przyczynkiem do naszego spotkania na rynku księgarskim, funkcjonuje już od dobrych kilku, by nie powiedzieć kilkunastu miesięcy. Knebel, cenzura w PRL-u. Wydaje się, że recepcja tej książki jest w dalszym ciągu żywa i myślę, że taka pozostanie. Gdyby tak nie było, to pewnie Błażej Turański po raz kolejny nie przyjeżdżałby między innymi do Szczecina, by o tej publikacji rozmawiać. I chcąc rozpocząć naszą dyskusję niejako po Bożemu, wrócę do wstępu profesora Zbigniewa Romka, który mówi tak. Wszyscy wiemy, że istniała, że w dobie PRL-u kontrolowała każde słowo i każdy przekaz. Mimo to wydaje się, że nie do końca rozumiemy, jak dalece funkcjonowanie cenzury wypaczało obraz rzeczywistości, jak bardzo pod jej wpływem deformowana była świadomość i myślenie ówczesnych pokoleń. Czy to oznacza, wkładam trochę kij w mrowisko na początek, panie Błażeju, że mimo niezliczonej ilości publikacji, nowych książek, nowych oświetleń tematu, w dalszym ciągu nie rozgryźliśmy cenzury do końca?
Rozgryźliśmy, rozumiemy te mechanizmy i wyjaśniamy je, ale cenzura jest zjawiskiem starym jak świat. Istnieje od państwa Platona, 360 rok przed naszą erą. Oczywiście przyjmuje różne formy, ale w PRL-u była jak hydra lernejska, córka Tyfona i Echidny z mitologii greckiej. Jakby odciąć łeb tej hydrze, to odrastała kolejna w wersji zmutowanej, a przenosi się to na naszą rzeczywistość, aczkolwiek jest zasadnicza różnica, dlatego że w PRL-u mieliśmy stokroć mniej źródeł informacji, a dzisiaj jest wiele portali, tysiące, setki i kanałów telewizyjnych. Dlatego czytelnik, odbiorca ma wielokroć większe możliwości odbioru i selekcji tych informacji.
Drodzy państwo, w naszym studiu pojawił się także Tomasz Zieliński, redaktor tygodnika Jedność, pierwszej w Polsce gazety wydawanej przez NSZZ Solidarność. Witamy, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ta cenzura lat 80. będzie niezwykle istotna dla naszej dyskusji, także dla funkcjonowania cenzury w Polsce. Do roku 80. dojdziemy, ale zapytam pana Tomasza na wstępie, dlaczego dziś warto mówić o tym, jak działała cenzura w PRL-u?
No, chyba dlatego, że chyba jako ostrzeżenie. Tak bym to powiedział. Jako ostrzeżenie.
Ostrzeżenie, ponieważ cenzura się nie dezaktualizuje i w dalszym ciągu w różnych formach jest obecna?
Cenzura się, tak właśnie dokładnie jak pan redaktor powiedział, cenzura się nie dezaktualizuje i ciągle jest obecna. Ona teraz ma inne formy, ale ona w dalszym ciągu istnieje.
Dziś porozmawiamy i o ujęciu historycznym, i jak najbardziej współczesnym, ale panie Tomaszu, jak wyglądało pańskie zderzenie z cenzurą?
Tych zderzeń było kilka. To znaczy pierwsze zderzenie to było, kiedy jeszcze byłem dziennikarzem początkującym w Głosie Szczecińskim. No, jako dziennikarz na najniższym szczeblu to nie miałem za wiele kontaktów, ale ingerencje cenzorskie dostrzegałem po tym, co tam w moich materiałach było. Tam nie były to rzeczy jakby ważne bardzo. To były jakieś usunięcie jakiegoś zdania, jakiegoś kawałka materiału. Takie rzeczy się zdarzały. To były pierwsze moje zetknięcie z cenzurą. Ja oczywiście wiedziałem, że cenzura istnieje, bo to wszyscy dziennikarze o tym wiedzieli. No, ale to ci, którzy wtedy mieli jakiś taki bezpośredni kontakt z cenzurą, no to zajmowali wyższe szczeble w redakcji. Ja byłem jako dziennikarz najniższego szczebla, nie miałem żadnych, nawet nie wiedziałem, jak cenzur wygląda. Drugie zetknięcie z cenzurą to już było później, jak zaczęliśmy wydawać tygodnik Jedność i wtedy to już było na zupełnie innych zasadach. To znaczy my chodziliśmy do cenzora i wymuszaliśmy na nim przepuszczenie pewnych materiałów, pewnych treści. Raz się udawało, raz się nie udawało. I wtedy to już było, można powiedzieć, znalazłem się w jaskini lwa. To już było takie starcie z cenzurą bezpośrednie i poznawanie mechanizmów jej działania na miejscu.
No tak, ale też wiemy, panie Tomaszu, doskonale, że dostęp do jaskini lwa, o której pan teraz mówi, przez lata był utrudniony i nikt nawet nie myślał o tym, że w ogóle jakakolwiek dyskusja, spieranie się na temat tego, czy dany fragment powinien z tekstu, mówiąc kolokwialnie, wylecieć, czy też zostać, w ogóle nie wchodziło w grę. Decyzje cenzorów były niepodważalne, nikt z nimi nie śmiał nawet dyskutować. Pani profesor Joanna Chobot-Marcinek, patrząc z perspektywy historycznej na razie na problematykę, o której dziś rozmawiamy, czy coś jeszcze panią zaskakuje? Na przykład, gdy pisała pani książkę Gra z cenzurą w poezji nowej fali, coś panią zaskoczyło, czy nie? Pytam o to, bo myślę, że Bożej Torański powie o tym więcej, ale mnie na przykład bardzo zaskoczyła rozmowa z Adamem Zagajewskim o cenzurze i jego widzenie aparatu cenzorskiego. Czy panią także?
Tak, to znaczy zaskoczyło mnie bardzo wiele rzeczy. Pierwsza rzecz, pan tutaj się odniósł do wywiadu z Adamem Zagajewskim. Adam Zagajewski napisał kiedyś taki wiersz o swojej wizycie w cenzurze, że spodziewał się, że to będą kazamaty, a to było zwykłe biuro, w którym ktoś parzył sobie herbatę. Ale ja chciałam powiedzieć troszeczkę o moim doświadczeniu, czy zaskoczeniach wynikających z lektury akt cenzury. Dzięki temu można zobaczyć, jaki był mechanizm cenzury. Jak ta cenzura była wielostopniowa, że cenzorzy kontrolowali się wzajemnie. To znaczy zawsze był cenzor niższego szczebla i nad nim cenzor, który kontrolował jakość jego pracy. Możemy się też z tych akt cenzury dowiedzieć, dlaczego na przykład niektóre teksty czy spektakle teatralne raz były zwalniane, a drugi raz były zatrzymywane przez cenzurę. Obowiązywała taka zasada, że na przykład wiersz, który miał być opublikowany w wielonakładowym piśmie, nie mógł się ukazać, bo szkodliwość takiej publikacji była duża. Natomiast jeżeli ten sam wiersz został przeczytany na wieczorku autorskim w klubie studenckim, to szkodliwość takiego wystąpienia była niska i traktowano to jako swoisty wentyl bezpieczeństwa. Musimy też pamiętać, że jakby ostrość cenzury i to, na co zwracano uwagę, zależała od momentu historycznego i że pewne wydarzenia powodowały przykręcanie śruby albo odkręcanie. Czasami cenzorzy wyższego stopnia pisali na przykład, że interwencja cenzora niższego szczebla jest szkodliwa, dlatego że ona po prostu może rozdrażniać środowisko literackie albo podsuwa interpretacje, których w danym tekście nie ma. Więc musimy pamiętać, jak bardzo skomplikowane było to zjawisko i że właśnie cenzorzy mieli oczywiście pewne stałe wytyczne. To znaczy, że nie wolno krytykować Związku Radzieckiego, krytykować socjalizmu jako systemu, krytykować czy podważać zasad przyjaźni polsko-radzieckiej, ale pewne wytyczne zmieniały się, prawda? Czyli na przykład po grudniu 70 roku czy po marcu 68 pojawiały się nowe wytyczne. No i oczywiście wiadomo, że nie wolno było krytykować pierwszego sekretarza. No były takie pewne stałe punkty i były punkty zmieniające się.
Chociaż też musimy pamiętać, pani profesor, też musimy pamiętać, no, że kwiat intelektualizmu polskiego, to nie był, patrząc na cenzorów, zwłaszcza na tą pierwszą grupę 300 osób. Tutaj widzę, że pan Błażej Torański ad vocem wypowiedzi pani profesor i za chwilę przeniesiemy się do profesora Krzysztofa Kowalczyka.
Bardzo ważne jest to, że cenzorzy nie kierowali się własnym doświadczeniem, intelektem, tylko księgą instrukcji i zaleceń cenzorskich.
Którą dzięki panu także poznajemy.
No, przede wszystkim dzięki Tomaszowi Strzyżewskiemu, człowiekowi,
rozmawia.
Tak, człowiekowi, który ujawnił tajemnicę komunistycznej cenzury. Natomiast w tych pierwszych latach 50., 60. rzeczywiście poziom intelektualny cenzorów był dosyć niski, o czym świadczą groteskowe ingerencje. Jeden z cenzorów zakazał druku wiersza Mikołaja Reja, dlatego że stwierdził, że nie jest napisany w języku polskim. Nie rozumiał staropolszczyzny. Drugi nie zgodził się na druk pism świętego Tomasza Zakwinu, zażądał od wydawcy praw autorskich. Rzeczywiście tak było, ale już w latach 70. wymagano od cenzorów wyższego wykształcenia, bo władza szybko zorientowała się, że po drugiej stronie jest partner wymagający, intelektualiści, poeci, pisarze, scenarzyści. No i wymóg wyższego wykształcenia za czasów Gierka był już absolutny i przyjmowano i filozofów, i historyków, i polonistów. Jan Krzysztof Kelus nawet napisał taką piosenkę, pytania, których nie zadam. Powiedz mi, bracie, co robi filozof w cenzurze? No wiesz, czysta, nieczysta, a tam zamiast na rękę 4800, 8400. I to trafnie ujawnia, że chodziło o kasę, talony na samochody, mieszkania. Oni to wszystko mieli.
No i też pozycję, prawda, absolutnie niezagrożoną. No, mówiąc, że wolno im było wszystko, nie przesadzamy specjalnie.
Niestety nie. Otóż legitymacja cenzorska była silniejsza od dzisiejszego immunitetu poselskiego. Jeśli cenzor popełnił jakieś przestępstwo, to nawet szefowie ich podpowiadali: pokażcie legitymację Milicji Obywatelskiej, przepuści was, ujdzie wam to na sucho. Nawet zadałem takie skrajne pytanie profesorowi Zbigniewowi Romkowi, czy gdyby cenzor zabił, to uszłoby mu to na sucho. No takie mocno prowokacyjne.
Moje profesor Romek mówi, że gdyby, to by uszło.
Nie, no przykro stwierdzić, że tak.
Drodzy Państwo, przenosimy się do profesora Krzysztofa Kowalczyka. Nie wiem, czy każdy z gości słyszał wypowiedź Sylwestra Woronieckiego i chciałbym do tej wypowiedzi wrócić, zwłaszcza do jednego wątku, ponieważ mówiąc o tym, jak działała cenzura, musimy także pamiętać o pewnym trójpodziale cenzury. Czyli najpierw autor sam siebie trochę cenzurował, czy autocenzurował, o czym mówił Sylwester Woroniecki. Później osoba, która była jego szefem, cenzurowała tegoż autora, który już się ocenzurował, a na koniec stał jeszcze cenzor właściwy, mówiąc językiem Orwella z Ministerstwa Prawdy, który weryfikował, czy i pierwszy, i drugi się czasem nie pomylili i czegoś jeszcze nie przepuścili. Co pana dziś najbardziej, panie profesorze, zaskakuje w mechanizmie cenzury?
Ja myślę, że po pierwsze, że ona była jednym z kluczowych elementów budowania rzeczywistości propagandowej PRL, ale nie tylko, bo ona też wskazywała na niepamięć często wybitnych twórców, naukowców, pisarzy przez odmowę publikacji. Nie bez powodu zatem Jan Józef Szczepański, pisarz, eseista, żołnierz AK, w takiej książeczce pod nazwą Maleńka Encyklopedia Totalitaryzmu napisał, że nie ma nic bardziej żałosnego niż ktoś, kto żyje z antytwórczości, mówiąc tak o cenzorach. I tu istotnie, korzystając z tej możliwości wypowiedzi, bo za chwilę ten zasięg może mi zniknąć i będę poza anteną, to chciałem dodać, że ten obraz cenzorów istotnie siedział wykształcenie się zmienia, bo już koniec lat 60., początek lat 70. to są ludzie wykształceni. Historycy, poloniści to są często ludzie, którzy nie mogli trafić do świata akademickiego, znaleźli się w cenzurze. To są często ludzie kierowani z komitetów partyjnych i ten czynnik właśnie bycia jakimś ważnym, decydowania o losach kraju, państwa, twórców, oprócz oczywiście tych profitów czysto materialnych, odgrywa istotną rolę. Cenzura w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej jest określona jako jeden z organów bezpieczeństwa państwa. Była niewątpliwie zatem instrumentem budowy systemu komunistycznego. Wprawdzie po 90 roku została zlikwidowana, ale co się stało z cenzurami? To z cenzurami to już jakby jest zupełnie inna historia, inna odpowiedź. I jeśli pan redaktor pozwoli, to tym pytaniem zakończę, bo ucieka mi zasięg. Obawiam się, że niebawem nie będziemy się słyszeć.
Panie profesorze, będziemy próbować w takim razie jeszcze choć na chwilę się z panem połączyć. Miejmy nadzieję, że te perturbacje techniczne nie staną na przeszkodzie, ale w trakcie naszej rozmowy już pojawiło się nazwisko Adama Zagajewskiego. Wspominam je nie bez kozery, bowiem jedną z 21 rozmów w publikacji Knebel, cenzura w PRL-u, jest właśnie rozmowa z poetą Nowej Fali. Także pani profesor napisała książkę Gra z cenzurą w poezji Nowej Fali właśnie. Ja byłem szalenie zaskoczony, panie Błażeju, tym, co Adam Zagajewski panu powiedział na temat cenzury, poczytając od pańskiego pierwszego pytania na kolejnych, kiedy Adam Zagajewski mówi, że dla niego cenzura była czymś absolutnie naturalnym. Widział w niej ciemną plamę na krajobrazie, ale ta plama musiała funkcjonować. Powiada, cenzura była dla mnie częścią natury, jak lipy, dęby, niebo i deszcz. Wrodziłem się w system PRL-u, oczywiście wiele czytałem i powoli zaczynałem rozumieć, jaka jest rzeczywista rola cenzury w aparacie przemocy. Mówi, że absolutnie nie zgadzał się z funkcjonowaniem cenzury, ale też było to w jakiejś mierze akceptowalne. I ta wypowiedź, przyznam szczerze, nieco mnie zaskoczyła. Zwłaszcza w kontekście tego, o czym za chwilę będziemy rozmawiać pewnie z panią profesor, mówiąc o grze z cenzurą, bo są tacy, którzy twierdzą, że grali, a nie grali w ogóle.
Nawet mówił, że był dumny, chodząc po ulicach Krakowa, że cenzor ingerował w jego teksty. No, powiem tak, nawet tak przenikliwy umysł jak Stefana Kisielewskiego nie przewidywał upadku muru berlińskiego. To jest bardzo ważne, że my patrzymy z perspektywy czasu. Wtedy myśmy tego absolutnie nie czuli. Kazimierz Orłoś, który jest jednym z bohaterów mojej książki, powiedział wyraźnie, że on nie miał świadomości, dopiero po lekturze tej książki dotarło do niego, jak bardzo cenzura masakrowała, bo rzeczywiście miażdżyła kręgosłupy i sumienia. My tak naprawdę nie potrafimy powiedzieć, jaki ogrom strat poniosła polska kultura. Nie wiemy, ilu Herbertów nie mieliśmy kolejnych, Andrzejów Wajdów, wybitnych reżyserów, dlatego że jej działanie było takie niewidoczne, bo miliony Polaków nie miały świadomości, że ta cenzura istnieje. Tomasz Szczyrzewski w innej publikacji stwierdził, że jego kolega z urzędu w Krakowie brał ołówek delikatnie w palce i robił subtelny ruch, ewentualnie kilka ruchów i odmieniał całe teksty. Jakby był magikiem, ale to nie była żadna magia. To była wyrafinowana, cyniczna gra, bo cenzura była prawą ręką propagandy. Ona tworzyła taki wizerunek Polski, miała za zadanie, która odnosi sukcesy cywilizacyjne, kulturowe, gospodarcze. Chodziło o to, żeby do ludzi nie dotarła prawda.
No jak mówimy, byli tacy, którzy z premedytacją grali, byli tacy, którzy dopiero po latach zdawali się grać, mimo że sami w ogóle tak swojego funkcjonowania nie odbierali. Za chwilę powrót do pani profesor. Jeszcze Tomasz Zieliński, patrząc na tygodnik Jedność, udawało się grać?
Graliśmy do samego końca i to bardzo ostro graliśmy z cenzurą. Tygodnik Jedność powstał w taki trochę dziwny sposób, bo weszliśmy na rynek jak z nakładem 100-tysięcznym, co było to olbrzymi nakład, prawda, bo jedyne pismo uważane w Polsce za takie oficjalnie opozycyjne, Tygodnik Powszechny, miał wtedy 40 tysięcy nakładu. Ale nie będę już wyjaśniał przyczyn, dlatego tak się stało. Po prostu partia prawdopodobnie myślała, że uda im się związek kupić i dlatego dała taki duży nakład, żeby mieć możliwość oddziaływania poprzez związkową prasę, która miała stać się prasą jakby partyjną, prawda, na społeczeństwo. No więc pomyliła się w tym wypadku i my od razu zaczęliśmy z cenzurą walczyć. To znaczy pierwszy numer, który się pokazał w kioskach, przeszedł normalnie, drugi normalnie, a trzeci numer już został zablokowany, bo my się nie zgodziliśmy na to, żeby nam cenzura zdejmowała materiały w takich ilościach. Mhm. Zdjęli nam prawie pół numeru, no więc my po prostu zaczęliśmy z nimi walczyć i wytworzyliśmy sobie chyba tylko jako jedyni w Polsce taką sytuację, że chodziliśmy co tydzień do cenzury. Pamiętam, że to był czwartek. W czwartek po południu szliśmy do cenzury. Cenzor już miał wszystkie materiały przygotowane do kolejnego numeru i mówił nam, co może pójść, co nie może pójść, gdzie jakie fragmenty artykułu trzeba wyrzucić, gdzie jakieś zdania trzeba wyrzucić, nawet pojedyncze słowa, gdzie trzeba wyrzucić. No i to były dyskusje, które się przeciągały nieraz do późnej nocy. Do późnej nocy my ustępowaliśmy albo nie ustępowaliśmy, oni trochę ustępowali albo nie ustępowali. No to była naprawdę gra, to była taka gra, gdzie nieraz była bardzo wysoka stawka. Pamiętam, że na takie posiedzenia do cenzury przyjeżdżał pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, żeby jakoś załagodzić sytuację, bo to przecież było dla partii, było to rzeczą no, kompromitującą i niedopuszczalną, skandaliczną, żeby się nie ukazał kolejny numer w kiosku Jedności. Wszyscy od razu by wiedzieli, dlaczego się numer nie ukazał, no bo cenzura zdjęła materiały. Fakt, że wydaliśmy 3 numery bez zgody cenzury, stanęły wtedy w strajk, stanęła drukarnia, i drukarnia wydrukowała Jedność bez zgody cenzury, w takim trybie strajkowym, nie drukując jednocześnie Głosu i Kuriera, czyli oficjalnych dzienników. No i tak było do samego końca, można powiedzieć, że prawie do ostatniego dnia przed stanem wojennym, chociaż już wcześniej, bo we wrześniu chyba, weszła ustawa o cenzurze, która zmieniła te reguły i jakby te reguły uzgadniania i jakby wytrąciła nam z ręki możliwość uzgodnień, ale my i tak to przezwyciężyliśmy i znowu do cenzora chodziliśmy.
Ta nowela była niezwykłym sukcesem Solidarności. Wśród 21 postulatów w sierpniu 80 roku jeden z nich mówił o zniesieniu cenzury. I nie stało się tak. Natomiast po 81 roku już Polacy zauważyli białe plamy, nawiasy kwadratowe i podstawę prawną ingerencji. Milionom Polaków nagle odkryły się wszelkie klapki, zauważyli, że to, co dotychczas dostawali, w każdej postaci to słowo było cenzurowane.
A niektóre pisma z premedytacją to podkreślały.
Ale tylko katolickie,
właśnie, jak choćby Tygodnik Powszechny, prawda?
Tak, Przewodnik Katolicki, Częstochowska Niedziela, one były zresztą najbardziej masakrowane.
Tygodnik Solidarność też. Nas też do tego próbowano zmusić, to znaczy przychodzimy któregoś dnia do cenzora na normalną dyskusję w czwartek, a on mówi, daje nam papier i mówi, teraz to już będzie na tej podstawie. Nawiasy kwadratowe, koniec. No, szok.
I przypis do artykułu. Panowie, tak. Wracamy do gościa przy telefonie. Tam cały czas doktor habilitowana Joanna Chobot-Marcinek. Autorka książki Gra z cenzurą w poezji nowej fali. Pani profesor, wracam uparcie do rozmowy z Adamem Zagajewskim. Powiem, Adam Zagajewski, na pytanie. Z tomiku Komunikat wypadły 2 utwory, w tym tytułowy. Co takiego antyustrojowego, naznaczonego politycznie było w komunikacie i skardze młodzieńca z dawnych lat? Pyta Błażej Torański, a Adam Zagajewski odpowiada. To były wiersze polityczne adresowane do konkretnej rzeczywistości. Nie było w nich nic o Breżniewie ani o Gierku. Była natomiast aura opresji i wyrażenie silnej potrzeby wyzwolenia się z niej. Cenzorzy mieli rację, zdejmując te wiersze. No to jak wyglądała ta gra Adama Zagajewskiego i innych przedstawicieli nowej fali?
Przede wszystkim musimy powiedzieć, że nowofalowe pokolenie było pierwszym pokoleniem, które znało tylko PRL-owską rzeczywistość. To byli ludzie urodzeni w ostatnich latach wojny lub tuż po wojnie. I debiutując, oni postawili sobie za cel opowiedzenie o PRL-owskiej rzeczywistości, nazwanie jej bolączek, konfliktów. Jak pisał Krzysztof Karasek, poezja jest bagnetem wbitym w brzuch swojego czasu. I ironia losu sprawiła, że to pokolenie, które postawiło sobie za cel mówienie wprost, musiało podjąć grę z cenzurą. To pokolenie, które swoim poprzednikom zarzucało posługiwanie się kostiumem historycznym, systemem nieczytelnych alegorii i symboli, samo musiało podjąć grę z cenzurą. Dlatego też zamiast na przykład o marcu 68 pisali o wiośnie, która przyszła nie pytając o zgodę. Zamiast o grudniu 70 roku pisali o Morzu Bałtyckim przelanym do karafek na Mównicę. Czyli cóż oni takiego musieli zrobić? Ja stawiam w swojej książce taką tezę, że zastosowali coś w rodzaju strategii obejścia zakazów cenzury. Nie mogli się odwołać do zbyt przejrzystych alegorii, bo one były dla cenzorów czytelne i cenzorzy łatwo, z łatwością je wychwytywali. Natomiast odwoływali się do pewnych elementów zaczerpniętych z rzeczywistości. Czasem ta gra kończyła się sukcesem, czasem cenzorzy domyślali się właściwego przesłania utworów, ale jak mówię, no bywało tak, bywało tak. Natomiast otwarta konfrontacja z cenzurą z góry była skazana na niepowodzenie. Ja o tym rozmawiałam, a w zasadzie korespondencyjnie rozmawiałam ze Stanisławem Barańczakiem, który wspominał taką historię, że napisał jako młody poeta wiersz o tym, iż ktoś zasłabł i zmarł stojąc w kolejce po kaszankę. I cenzor to zakwestionował, redaktor z wydawnictwa przekazał młodemu poecie informację, że nie może być kaszanka, musi się pojawić jakiś lepszy rodzaj mięsa czy wędliny, bo jeżeli ktoś umiera w kolejce po kaszankę, to sugeruje, że w Polsce są, ten motyw literacki sugeruje, że w Polsce są trudności na rynku mięsnym. Na co młody poeta naiwnie odpowiedział, ale w Polsce są trudności na rynku mięsnym. No więc alternatywa była taka, albo zmieniamy, prawda, rodzaj wędliny, albo wiersz nie zostaje zwolniony do druku. Tak, też poeci nowofalowi, chcąc nazwać rzeczywistość, opowiedzieć o swoim pokoleniowym doświadczeniu, o takich wydarzeniach jak Marzec 68, Grudzień 70, akt samospalenia Jana Palacha, musieli po prostu szukać pewnych, pseudonimować to, o czym mówili, prawda? Sięgali po pewne elementy, atrybuty rzeczywistości i rzeczywiście czasami uznawali cenzorzy ten klimat za zbyt ponury i kwestionowali te wiersze, jak było w przypadku tomiku Komunikat, z którego na przykład skarga młodzieńca z dawnych lat.
Pani profesor, to zapytam o jeszcze jedną kwestię. Pada pytanie wprost. Nie prowadziliście gry z cenzurą? Nie, ale próbowaliśmy przesunąć ściankę cenzury, zanim zeszliśmy do podziemia. Gra zakłada cynizm, a my nie byliśmy cyniczni, mówi Adam Zagajewski.
Ja myślę, że ta gra była koniecznością, a nie przejawem cynizmu. To znaczy ja rozumiem tutaj grę w swojej książce jako pewnego rodzaju sztukę walki. Mhm. Tak jak chińska sztuka walki mówi o tym, że jeżeli nie możemy wygrać bezpośredniej konfrontacji, to należy przewidywać pewne zachowania przeciwnika, zastosować pewne wybiegi, pozornie ustąpić po to, żeby jakby no jednak w efekcie wygrać. Także nie widziałabym w tym jakiegoś przejawu cynizmu. Poza tym musimy pamiętać, że ta sytuacja była rzeczywiście niezwykle skomplikowana, bo chciałabym się tutaj jeszcze odnieść do jednej kwestii, która została już poruszona. A mianowicie, no system totalitarny zawsze działa tak, że chce współwinnymi uczynić wszystkich. Więc na przykład w aktach cenzury bardzo często odnajdujemy takie informacje, że cenzorzy skarżą się, czy mówi się o coraz większej konieczności przerzucenia części pracy na przykład na redaktorów naczelnych, czy redaktorów wydawców. Nic, prawda? Czyli ten redaktor, powiedzieliśmy, że naciskał na autora, a z kolei autor również miał taki dylemat moralny, prawda?
No też jest ważny wątek, o którym pisze Błażej Turański. Jest co innego cenzurowanie, a czym innym jest mówienie prawdy nie do końca, prawda? To w kontekście redaktor Janiny Jankowskiej się pojawia ten pasus. Ale by oddać sprawiedliwość Zagajewskiemu, już oddaję głos panom w studiu. Zagajewski mówi także za Józefem Brodzkim, że cenzura jest obrzydliwa. Nikogo nigdy nie inspirowała i jest po stronie Brodzkiego, nie wierzy w zbawienną rolę cenzury. Z dużą ostrożnością mógłbym powiedzieć, że to, co było najlepszego przed nową falą, czyli twórczość Lema, Mrożka czy Herberta, często zawierała parabole, odwoływało się do mitów, ale to nie była reakcja na cenzurę, albo nie wprost, tylko w ogóle na komunistyczną wyobraźnię. Błażej Turański.
Podzielam punkt widzenia Tomasza Szyzewskiego, że urząd cenzury był jak komórka kontroli jakości w fabryce kłamstwa, którą tworzyły media.
Ministerstwo Prawdy.
Tak, media PRL-owskie. Jest na to bardzo wiele dowodów. Jedno ze źródeł mówi, że cenzorzy rocznie ingerowali 10 tysięcy razy. To nie było zbyt wiele ingerencji. Mówię o formalnych. Oczywiście było wiele działań nieformalnych. Pani profesor dotknęła bardzo istotnej rzeczy. Mianowicie formalnie była delegacja ze strony cenzorów na redaktorów naczelnych, na sekretarzy redakcji, żeby oni cenzorowali. I taki był ciężar. Cenzorom bardzo zależało, żeby sami autorzy publikowali tak, jak oni chcą.
Poczynając od autocenzury, o której mówiliśmy.
Dlatego
na
ta autocenzura i cenzura wewnątrzredakcyjna w PRL-u były w mojej ocenie najsilniejsze. I jeszcze kilka zdań o tej grze z cenzurą. Otóż absolutnie autorzy, twórcy próbowali. Natomiast ja jestem zwolennikiem poglądu może nie powszechnie uznawanego, mianowicie, że oni przegrywali jednak. Im się wydawało pozornie, że są zwycięzcami, ale moim zdaniem nie. Podam przykład Lecha Majewskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, znanego plakacisty. Otóż w 1987 roku, więc właściwie schyłek PRL-u, Tadeusz Nalepa wydał płytę Sen Szaleńca, a Lech Majewski zaprojektował okładkę. Na tej okładce leżał Bart Solidarności na kanapie, a między palcami stopy rozsuniętymi literkę V płonęła kartka na mięso, symbol stanu wojennego. Cenzor nie zgodził się na publikację na okładce takiego projektu. Autorzy się wkurzyli i choć rzadko, co już było tutaj mówione, dopuszczano ich do cenzorów, oni dobili się. Doszli do Witolda Gawdzika, wicedyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. No i Gawdzik wysłuchał ich argumentów, przybił im pieczątkę. A kto to był Gawdzik? Warto powiedzieć. Otóż w PRL-u w milionach egzemplarzy wydawane były książeczki Ortografia na wesoło i Gramatyka na wesoło. Podpisywał to profesor Przecinek. Za tym pseudonimem krył się cenzor Witold Gawdzik. I oni szczęśliwie wracają do wydawcy i mówią: mamy zgodę. A wydawca mówi: nie wydam wam tej płyty. Ale dlaczego? Dlatego, że dostaliście zgodę
na rozpowszechnianie.
Dokładnie. Potrzebne były dwie pieczątki. I tak na wesoło Witold Gawdzik zrobił twórców.
Ale sytuacja, jak wiemy, nie była wesoła, była dramatyczna. Znamienne są słowa Krzysztofa Zanussiego, który na pytanie w takim razie, jakie ma filmy robić, słyszy odpowiedź takie, które nikogo nie interesują po prostu. I wtedy my, jako cenzura, nie będziemy się do tych filmów przyczepiać. Andrzej Wajda kiwał trochę cenzurę. Są tacy reżyserzy w historii polskiego kina, którzy z premedytacją, by rzucić w oczy cenzorom pewne wątki, sceny, tak montowali swoje filmy po to, by usatysfakcjonowany cenzor nie dopatrzył się przewinień w innych momentach tego filmu. No i tak sobie autorzy także radzili. Wracamy do Tomasza Zielińskiego i do tej kwestii cynizmu. Czy trzeba było być cynicznym, by grać z cenzurą? Czy pan był cyniczny, czy nie? A może nie było innego wyjścia?
Nie, cynizm to nie jest dobre słowo. My nie byliśmy cyniczni, my byliśmy po prostu nastawieni bojowo, ja bym tak powiedział. Czuliśmy na sobie oddech tych związkowców, którzy czekali na naszą gazetę i no, chcieliśmy, żeby również do nas nie mieli pretensji, że my ustąpiliśmy, że my za dużo pozwoliliśmy na za dużo, pozwoliliśmy cenzorom na zbyt wiele, a takie zarzuty były również. No niestety, ale trzeba było czasami coś zdjąć. No, niektóre rzeczy nie miały szans przejść, Jakieś artykuły krytyczne o Związku Radzieckim, a takie się też zdarzały, nie miały szans przejść. Artykuły dotyczące metod pracy Służby Bezpieczeństwa nie miały szans, żeby przejść. I różne inne takie, cenzura miała takie twarde zapisy, że raczej by się położyli w drzwiach czy gdzieś, żeby nas nie wpuścić, a nie ustąpiliby w tej kwestii. Raczej by stracili stanowisko, a nie ustąpiliby w niektórych kwestiach. Tak było. Ale w innych kwestiach czasami zdarzało się, ustępowali. No, jeżeli idzie o, bo tu była poruszona kwestia inteligencji cenzorów i tak dalej. Ja myślę, że tak, to byli różni ludzie o różnym poziomie i ja się zetknąłem z ludźmi o różnym poziomie intelektualnym i na przykład stwierdzam, że cenzor, który cenzurował stale naszą gazetę, chociaż tam z doskoku robili to różni, ale cenzor, który stale miał pod opieką naszą gazetę, to był człowiek o wysokim poziomie inteligencji, miał pewną swobodę manewru, podejmował decyzje takie, które no, być może dla niego ryzykowne, ja nie wiem, ale no, w każdym razie widziałem, że człowiek, który łapał w lot różne rzeczy, różne aluzje, A jego szef był jeszcze lepszy pod tym względem.
Drodzy Państwo, przypominam, że można także do nas zadzwonić bezpośrednio do studia 510-37-36, 510-37-32. Mamy jeszcze mniej więcej 10-12 minut. Chciałbym też porozmawiać o cenzurze nie tylko w ujęciu historycznym, ale także absolutnie współczesnym, teraźniejszym. Tym bardziej, że cały czas widzę przed sobą słowa Stefana Kisielewskiego, który mówi, że tak naprawdę cenzura, ta nasza instytucja zajmująca się kastrowaniem, przeinaczaniem czy usuwaniem w całości cudzych tekstów, nieraz politycznie całkiem niewinnych, nie ma nic wspólnego z czynnościami cenzury, pod której nazwą się podszywa. Jest to zupełnie co innego, działająca tajnie, bezprawnie i bezapelacyjnie fabryka fałszywych tekstów, wielka, a ukryta przed publicznością mistyfikacja, która, jak słusznie zauważa Błażej Turański, trwa od czasów Platona. Są tacy, którzy twierdzą, że filozofia zaczęła się na Platonie i na Platonie skończyła, reszta to tylko przepisy do Platona właśnie. Drodzy Państwo, czekamy na Wasze komentarze i za chwilę ujęcie współczesne, ale kontynuując wątek rozpoczęty przez profesora Krzysztofa Kowalczyka, który z uwagi na problemy techniczne nie mógł kontynuować rozmowy z nami. Co się działo później, Panie Bożeju, z tymi cenzorami? Jak oni sobie radzili po 90 roku?
No i to jest problem, dlatego że nie ponieśli żadnej odpowiedzialności. A w mojej ocenie ich działania, ich praca to była zbrodnia na słowie, obrazie, dźwięku. Mówiłem o tej wszechobecności, ale nie wymieniłem. Nawet instrukcje obsługi maszyn czy nekrologii były cenzurowane. Korespondencja, która przychodziła ze Stanów Zjednoczonych wybiórczo, była cenzurowana. Nawet obrazy olejne, zanim doszło do wernisażu, wcześniej przychodził cenzor i tak zdjął Franciszkowi Maśluszczakowi diabła z bijącą czerwienią. Nie wiem dlaczego. Myślał, że...
Teatry mimiczne były przecież też cenzurowane, tego rodzaju występy.
Tak. Natomiast z cenzorami jest problem, dlatego że niestety jeden z nich pracuje na przykład w biurze prasowym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Do dzisiaj na etacie, czyli ma wpływ jakiś wycinkowy na politykę medialną. To jest absurdalne, dlatego że oni nie ponieśli żadnej odpowiedzialności. Natomiast najtrudniej było mi do nich dotrzeć. Odmawiali wypowiedzi. Zresztą w ogóle w polskiej prasie, literaturze faktu, poza licznymi wywiadami, jakich udzielił Tomasz Strzyżewski, na palcach jednej dłoni można policzyć pozostałe rozmowy. Ja mam w książce dwie. Ale oni zachowują się jak byli naziści, którzy twierdzą, że nie było drugiej wojny światowej, nie mówiąc o obozach śmierci. Oni bagatelizują.
Wykonywali po prostu swoją pracę. Taka jest wykładnia z ich strony, prawda?
No nie chciałbym dalej iść w porównania z nazistami. Natomiast niestety nie ponieśli żadnej odpowiedzialności. Mają się dobrze, mieszkają albo na emigracji, albo w kraju, wśród nas. No i są szczęśliwi.
Wracamy do Joanny Chobot-Marcinek. Panie profesorze, jaką twarz dziś ma cenzura?
Tak, przede wszystkim musimy powiedzieć, że nie możemy tej dzisiejszej cenzury, czy chęci, czy jakiejś woli cenzurowania pewnych rzeczy zestawiać z tym, co było w dobie komunizmu, z komunistyczną cenzurą, która nie dość, że miała państwową autoryzację, to była wszechwładna i tak naprawdę również, no bo musimy pamiętać, na przykład jeżeli chodzi o artystów, do 76 roku, do momentu, kiedy nie było, do 78 roku praktycznie, kiedy nie było drugiego obiegu, to albo poeta na przykład decydował się wydawać tomik, albo był niepublikowany, prawda? Ten tomik nie mógł się ukazać. Albo publikował za granicą, ale to znaczyło, że trafia na czarną listę. Czyli nie było żadnych jakby konkurencyjnych kanałów, przez które mogły się przedostawać wiadomości. Dzisiaj my, prawda, mamy media społecznościowe. W zasadzie każda informacja może być rozmaicie interpretowana i przekazywana przez inne media. Natomiast w dobie komunizmu ta kontrola była zupełna, prawda? Czyli kontrolowano, jak zostało tu już powiedziane, usuwano informacje, nawet takie z dzisiejszego punktu punktu widzenia wydają nam się na pozór nieistotne. Ja znalazłam takie zalecenia, że nie wolno informować o tym, że są trudności z ukończeniem budowy schroniska na Markowych Szczawinach, albo że się transport cytrusów, na które ludzie czekali, zepsuł. Cenzurowane było wszystko. No i też ta cenzura nie tylko jakby wpływała na kształt literatury czy na kształt pracy, ale też łamała życiorysy. Więc myślę, że współczesnej cenzury czy prób cenzurowania pewnych rzeczy nie możemy porównywać do tej cenzury komunistycznej. Natomiast oczywiście, że możemy postawić z dzisiejszego punktu widzenia pytanie, tak, na ile na przykład, nie wiem, polityczna poprawność jest formą cenzury.
Albo na przykład coś, co zwykło się nazywać cenzurą ekonomiczną, patrząc na przykład na różnego rodzaju programy stypendialne, dofinansowanie itd., itd. Na przykład także w sferze kultury. Są tacy, którzy mówią wprost, ja nie dostaję, ponieważ moja praca jest ocenzurowana na przykład przez program rządowy, a inni mówią, a ja wcale nie zauważam, żebym był cenzurowany, bo właśnie dostałem dotację na kolejną książkę. Tymczasem Błażej Torański mówi wprost, media zawsze były w Polsce zależne, abstrahując już od czasów PRL-u i historii, o której sporo rozmawiamy, bo zawsze jest jakiś właściciel, zawsze jest ktoś, kto prowadzi te redakcje, zawsze jest jakaś linia redakcji i są też politycy, którzy raczej chcą słyszeć o sobie lepiej niż gorzej.
Żadna partia nie lubi, jak się ją krytykuje i formy, przejawy cenzury w państwach autokratycznych czy policyjnych są jaskrawo widoczne, dlatego że tam za cenzurą, czy też urzędową, czy inną stoją nawet służby specjalne i armia. W Polsce tak na szczęście nie jest. Jesteśmy krajem o bardziej lub mniej doskonałej demokracji i jednak zwłaszcza internet i internetu nie da się ujarzmić. I dzisiaj w Polsce cenzura pełni, jest prawą ręką kapitału i taką rolę pełni.
I co na to Tomasz Zieliński?
Zgadzam się, tak właśnie jest. To znaczy my tutaj, kiedy mówiliśmy o cenzurze w PRL-u, to mówiliśmy o instytucji, która się nazywała Głównym Urzędem Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. My tak w skrócie mówimy cenzura. Natomiast cenzurę można też rozumieć jako czynność ograniczania wypowiedzi, prawda? No więc to ograniczenie wypowiedzi istnieje i do tej pory i to jest. W mediach to nazywa się, tak jak pan redaktor zauważył słusznie, linią redakcyjną. To jest linia redakcyjna. No wydawca chce sobie mieć taką linię redakcyjną albo inną, redaktor naczelny chce mieć taką albo inną. Innych rzeczy nie dopuszcza i to jest też to jest cenzura. Ale no oczywiście internet przełamuje te wszystkie bariery i hamulce.
No, chociaż jak się pojawiła cała dyskusja na temat blokowania pewnych postów na portalach społecznościowych, czy na Twitterze, czy na Facebooku, a do tego jeszcze doszła nie do końca dobrze zrozumiana wykładnia, tak zwana Akta 2, to też się pojawiły przecież głosy, że to jest kneblowanie, że to jest cenzura, panie Błażej.
No jasne, ale w demokracji jest możliwość wypowiedzenia swojego poglądu, a w PRL-u te możliwości były mocno ograniczone.
Gdyby odpowiedzieć na koniec, drodzy państwo, na pytanie, które postawiłem na początku. Jaką szkodę wyrządził system cenzury kulturze, nauce, sztuce, całemu społeczeństwu? Wracamy jeszcze na chwilę do czasów PRL-u. Pani profesor Joanna Chobot-Marcinek już w ramach puenty i podsumowania naszej dyskusji.
Na pewno wyrządził taką szkodę, że złamał bardzo wiele życiorysów, łamał też sumienia i na pewno miał bardzo duży wpływ na kształt i utworów literackich, i artykułów prasowych, i na pewno zniekształcał rzeczywistość i taką zniekształconą rzeczywistość prezentował swoim obywatelom, manipulując nimi.
Jesteśmy w stanie to oszacować, panie Bożeju?
Już mówiłem, że ta skala jest niemożliwa do oszacowania, bo nie wiemy, co usunięto. To jest trochę tak, to jest, porównam do wypowiedzi Adama Mickiewicza. Wprawdzie pani profesor Chobot się najczęściej posługuje tym cytatem, ale pozwolę sobie powiedzieć, że nasz wiersz zgodził się na to, żeby usunąć pewien akapit, tak jak się godzi na usunięcie, wydłubanie oka, aby ocalić głowę. Tak pisał do swojego przyjaciela Jana Czyczota. I zdumiewające jest to, że podobnie uzasadniali to PRL-owscy twórcy. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć, że, zacytować przewrotną myśl Grzegorza Królikiewicza, świętej pamięci reżysera, który mówi: gdyby nie było cenzorów, nie doszedłbym do żadnych rezultatów. Oni durnie nawet nie wiedzieli, jak krzepią mnie swoją obecnością. To jest bardzo myśl wypowiedziana à rebours, bo cenzorzy rozpowszechniali wprawdzie taki pogląd, że oni stoją na straży wysokiej kultury i wysokiej literatury, ale to jest bzdura, to jest humbug. Tak naprawdę oni wdeptywali twórców w ziemię.
Zresztą nie brakuje do dziś takich usprawiedliwienia.
No więc właśnie. Oni często szukali takiego samousprawiedliwienia, usiłowali dowartościować swoją pracę. Ja czytałam takie wypowiedzi cenzorów, że na przykład po mojej interwencji wiersz stał się lepszy, bo jest bardziej uniwersalny. No i oczywiście na przykład można zadać takie pytanie, na ile poezja nowofalowa, która bardzo była związana z rzeczywistością i z konkretem, jakby zyskała dzięki interwencjom cenzorów na uniwersalizmie. Ale no myślę, że jest to jednak też pytanie trochę fałszywe, bo cenzorzy próbowali sobie no tak się dowartościować, jakoś usprawiedliwić się.
I na każdy, koniec, drodzy Państwo,
każdy chce być dobrym człowiekiem po prostu. Każdy chce być dobrym człowiekiem i dobrze wypaść w oczach.
Tylko
ludzi,
czasy bywają złe, tak? Trochę na wesoło kończymy momentami ponurą albo bardzo ponurą historię Polski od 1944 roku do lat 90., a także do dziś. Drodzy Państwo, bardzo gorąco dziękuję za to ważne spotkanie i rozmowę. Przy telefonie była doktor habilitowana Joanna Chobot-Marcinek, Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka książki Gra z cenzurą w poezji nowej fali. Dziękujemy bardzo, pani profesor. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia.
Tomasz Zieliński, redaktor tygodnika Jedność, pierwszej w Polsce gazety wydawanej przez NSZZ Solidarność. Również gorąco dziękuję. I Błażej Torański, były działacz NSZZ, dziennikarz, publicysta, pisarz, autor książki Knebel, cenzura w PRL.
Serdecznie dziękuję.
My również dziękujemy. Dobrej nocy.